Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który podejmujemy dziś, związany jest z wyborami prezydenckimi. Przypominamy, 12 lipca druga tura wyborów. Prezydent Andrzej Duda ubiega się o reelekcję. Prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski ubiega się o najważniejszy fotel, o najważniejszą osobę w państwie, czyli o bycie prezydentem. Dziś w naszych rozmowach Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam, panie ministrze.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie ministrze, współpracował pan jako nie tylko z zamiłowania rolnik, ale również z wykształcenia samorządowiec, rolnik, człowiek, który sprawy wsi czuje, rozumie. Nie tylko poprzez własne gospodarstwo, ale jak mniemamy również w tym wymiarze ogólnopolskim i też ogólnoświatowym. Był pan doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 2018 roku jest pan ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Jak na przestrzeni ostatnich 30 lat zmieniła się polska wieś? Kim jest teraz rolnik? Czym jest rolnictwo? Czym jest wieś i gospodarstwo rolne?
Proszę ojca, wieś na pewno się zmienia. To widzimy gołym okiem. Zmienia się również rolnictwo. Przecież wieś to nie tylko rolnictwo. Nawet w wielu regionach Polski rolnicy są już w mniejszości wobec tych wszystkich, którzy wybrali wieś jako miejsce do życia. Rozwija się w sensie technicznym, technologicznym. Natomiast w dalszym ciągu pozostaje ogromna zależność rolników i od sił przyrody, od nieprzewidywanych kataklizmów, od wyjątkowym stopniu, może większym nawet niż kiedyś, od różnych zmian rynkowych, od eksportu. To się zmienia oczywiście, natomiast często słyszę różnego rodzaju zazdrość, zarzuty wobec rolników. One są nieuprawnione. To są ludzie bardzo ciężko pracujący, twardo chodzący po ziemi, którzy wiedzą, są rzetelni, są gospodarni, wiedzą, że od ich pracy zależy zarówno sytuacja ich rodziny, pracują ciężko na utrzymanie swoich rodzin, ale również zasługują na szacunek, dlatego że żywią społeczeństwo, żywią naród. Zapewniają coś unikalnego, bezpieczeństwo żywnościowe. Może szczególnie ta epidemia koronawirusa, nawet tym, którzy rolnictwa nie rozumieją, ba, może i nie lubią, powinna uzmysłowić, może szczególnie uzmysłowić, co by było, gdyby jeszcze przy tych nieszczęściach, walce ze śmiercią, z chorobą, jeszcze zabrakło w Polsce żywności. To byłby dopiero dramat. Tak, polscy rolnicy, chociaż nie mają łatwo i wszystkie dane statystyczne, chociaż pokazują pewien wzrost dochodów, jednak również pokazują brutalnie, że dochody w gospodarstwach rolnych, w rodzinach rolniczych są w dalszym ciągu niższe, a wyposażenie w różnego rodzaju urządzenia, technikę tą w gospodarstwie domowym, to co jest potrzebne każdemu, czy co jest jakimś tam osiągnięciem cywilizacyjnym, w dalszym ciągu wieś odstaje od miasta. Rozmawiamy w końcowym etapie kampanii wyborczej. Ja nie ukrywam, że wszelkimi siłami będę wspierał i wspieram Andrzeja Dudę z paru powodów. Przede wszystkim znam go od wielu lat. Byliśmy razem u Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I cieszę się, że pamięć, myśl polityczna tego wybitnego polskiego polityka, męża stanu, jakim był Lech Kaczyński, będę do śmierci nosił w sercu również przyjaźń z nim, że ta myśl Polski Solidarnej, Polski Sprawiedliwej jest kontynuowana i rozwijana przez Andrzeja Dudę. Właściwie można powiedzieć, że takim znakiem rozpoznawczym jego prezydentury jest rozwój obszarów wiejskich, mniejszych miejscowości, mniejszych miast, troska o ludzi wszystkich, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, a nie tylko tych, którym się wydaje, że są kimś lepszym, mieszkając w dużych miastach. Rolnictwo się zmienia, ale ono zawsze będzie potrzebowało wsparcia, pewnej ochrony, również ochrony przed drapieżnym, wolnym rynkiem, bo bardzo łatwo zniszczyć rolnictwo. trendy, jakie były przez lata, mówiące o tym, że tylko i wyłącznie trzeba powiększać gospodarstwa, że trzeba tworzyć, no, różne nazwy tu padały, fermy, farmy, te duże, potężne jakieś instalacje rolnicze, to jest kierunek chory, to jest kierunek, który nie powinien być realizowany. Owszem, na tę tanią żywność produkowaną w dużych ilościach też jest zapotrzebowanie, bo na świecie jest również wielu ludzi biednych, ludzi głodnych, ale przede wszystkim polskie rolnictwo powinno postawić i to powinno być w najbliższych latach determinantą, powinno być tym kierunkiem absolutnie akceptowanym i realizowanym. Powinno postawić na żywność bardzo wysokiej jakości. Żywność, która będzie dawała siły, która będzie leczyła, a nie żywność, która by, nie daj Boże, ludziom szkodziła. Takie rolnictwo również widzi Andrzej Duda. Udziela wielokrotnego wsparcia i naszym staraniom, pewnie dzisiaj też o tym będziemy mówili, staraniom w ramach Unii Europejskiej i pewnej godności zawodu rolnika na tle całego społeczeństwa.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, w rozmowach niedokończonych przed wyborami prezydenckimi. Panie ministrze, bardzo często mówimy, że rolnicy żywią, bronią, że są bardzo niezależni. Takie dwa ważne wydarzenia dla rolników w wymiarze tym religijnym i ludowym to dożynki. Pierwsza niedziela września, wiemy doskonale, to dożynki na Jasnej Górze, ale też dożynki prezydenckie w Spale. Pan jako jeszcze nie minister, a teraz jako minister bywa, jest obecny zarówno na jednym, jak i drugim wydarzeniu. I zapytuję tutaj o rolę prezydenta, który staje przed rolnikami. Czy coś zmieniło się na przestrzeni tych prezydentów, którzy mieli możliwość, spotykali się bądź nie spotykali się z rolnikami zarówno na Jasnej Górze, jak i w Spale? I drugie pytanie brzmi następująco. Skoro rolnicy żywią, bronią i są niezależni, to na ile jednak zależą od głowy państwa? Na ile głowa państwa może wpływać na ich życie, na ich rozwój, na dobrobyt i też na poczucie godności i tej niezależności rolniczej? Chłopskiej, dodajmy tak.
Ja dziękuję za te pytania. Ja również patrzę na prezydenturę Andrzeja Dudy, ale również i poprzednich prezydentów w takich dwóch wymiarach. W tym wymiarze symbolicznym oddania pewnego szacunku ludziom pracującym na wsi. I Andrzej Duda bierze udział w dożynkach na Jasnej Górze, modli się. Nie jest to u niego udawane. Znam go i spotykam się z nim w wielu sytuacjach. To nie jest, jak to młodzież mówi, picel i pozer, tylko to jest człowiek głębokich zasad i głębokiej religijności. Nie wstydzi się i klęknąć, nie wstydzi się ukłonić przed ołtarzem. Na dożynkach, zarówno tych jasnogórskich, gdzie u stóp pani Jasnogórskiej powierzamy nasze chłopskie sprawy już od 30 kilku lat, od 1981 roku, kiedy spontanicznie rolnicy zebrali się, by tam czcić i Matkę Boską i dziękować za plony, za zbiory. Zarówno tam, jak również w dożynkach w Spale, które nawiązują do tradycji dożynek prezydenta Mościckiego z 1928 roku, gdzie wtedy głowa państwa również dziękowała rolnikom za ich pracę. W tych dożynkach pan prezydent, i patrzę z pewnym podziwem również na jego wiedzę historyczną, mówi o roli rolników, chłopstwa polskiego w różnych specyficznych sytuacjach, również pod rozbiorami. Ta historia trochę różna była w zależności od regionów Polski. Mówi o tej ogromnej roli, jaką polscy rolnicy odegrali w walce narodowo-wyzwoleńczej, w odzyskaniu niepodległości, a przecież cały czas jesteśmy w okresie stulecia rocznicy odzyskania niepodległości, obrony tej świeżej niepodległości w wojnie bolszewickiej 20 roku. Dość powiedzieć, że w armii marszałka Piłsudskiego, tej, która broniła Polski przed Polski i Europy przed bolszewickim ateistycznym systemem totalitarnym, przed zniewoleniem, było 70% chłopskich synów. Prezydent podkreśla również rolę rodzin chłopskich, polskiej wsi w walce w czasie II wojny światowej, we wspieraniu partyzantów różnych formacji. Przecież żaden oddział nie przetrwałby, gdyby nie udzielono, gdyby wieś nie udzieliła jej pomocy, czy związanej z wywiadem, z ochroną, leczeniem, żywieniem i tak dalej, i tak dalej. Również wsparcie dla żołnierzy wyklętych komunistycznego, antykomunistycznego podziemia powojennego. Również lata Polski, tak zwanej Polski Ludowej, szykany, które dotknęły rolników. Wielu siedziało w więzieniach, tak jak i mój dziadek. Wielu cierpiało, nie godząc się na kolektywizację, na ograbianie wsi w postaci tak zwanych obowiązkowych dostaw, czyli kontyngentów nakładanych na gospodarstwa, sprzedawanych w cudzysłowie po cenie wielokrotnie niższej niż cena rynkowa. Prezydent to wszystko pamięta i podkreśla tę szczególną rolę również chłopskich działaczy przedsolidarnościowych, tworzenia solidarności rolników, włączenia się w ten cały nurt wolnościowy, niepodległościowy, który był fenomenem w skali świata. To jest naturalne, że prezydent Andrzej Duda rozumie, że rolnicy odegrali i odgrywają ogromną rolę w życiu społeczeństwa i zasługują na szacunek. Nie wspieranie z jakiejś litości, bo ja czasami słyszę takie trochę pobrzmiewające XIX-wieczne: pójdź dziecię, ja cię uczyć każę. Miłosierdzie gminy. Nie, nie wolno traktować i jest to absolutnie fałszywe traktowanie paternalistyczne z pewną wyniosłością rolników jako osób, nie wiem, niepełnosprawnych czy specjalnej troski. To są ludzie z krwi i kości, twardo chodzący po ziemi, ludzie, którzy utrzymują swoje rodziny, ciężko pracują na ten swój chleb i zasługują na szacunek. Ja kiedyś bardzo nerwowo i ostro zareagowałem na wypowiedź jednego z bardzo znanych aktorów krakowskich, pana Sztura, który stwierdził, że polscy rolnicy, polscy chłopi mają kompleks chłopów folwarcznych, chłopów pańszczyźnianych. Ja odpowiedziałem wtedy mu: proszę pana, ci chłopi w poprzednich pokoleniach, ich ojcowie, dziadowie, ja jestem również z takiej rodziny, ciężko pracowali na swoje utrzymanie, na swój chleb i również na pasożytujących na nich innych znacznej części społeczeństwa. A pana ojciec, komunistyczny prokurator, przepraszam, proszę ojca za wyrażenie, gnoił, zamykał w więzieniach właśnie tych chłopów. Więc niech pan się nie odzywa, niech pan nie ocenia polskich chłopów i tego, jakie mają kompleksy. Ale to, co on powiedział, jest dość charakterystyczne dla wielu tak zwanych elit, które nie wiem dlaczego, uważają się za kogoś lepszego tylko z faktu, że mieszkają w dużych miastach. Ten hejt, jak to młodzież mówi, twierdzenie, że ludzie starsi, ludzie mieszkający na obszarach wiejskich, ludzie często o niższym wykształceniu są ludźmi gorszymi, jest czymś naprawdę złym, czymś upokarzającym dla tego, który to mówi, a nie dla tych, których to ocenia. Mówi się często o ludzie prości, o mądrości, więc ja chcę podać dla mnie bardzo indywidualny, intymny przykład. Mój ojciec, nieżyjący już, miał 4 klasy szkoły podstawowej, ponieważ była wojna, był człowiekiem zapewne zdolnym, ale nie mógł zdobyć formalnego wykształcenia, a uważam go za jednego z najmądrzejszych ludzi, jakich w życiu spotkałem. A jednocześnie znam wielu ludzi z cenzusem naukowym, z tytułami naukowymi, których ja nie uznałbym, nie nazwałbym ludźmi mądrymi. Ludzie, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, dzielą się na ludzi prostych i na prostaków. Prosty to często jest człowiek bardzo szlachetny, bardzo pracowity, człowiek uczciwy. Pyta ojciec o rolę prezydenta. Ona jest rolą złożoną, jest reprezentantem państwa. W czasie wizyt międzynarodowych reprezentuje Polskę, ale również może prowadzić bardzo konkretne rozmowy i z podziwem patrzę, bo czasami towarzyszyłem również prezydentowi Andrzejowi Dudzie w jakichś nielicznych, co prawda, ale wyjazdach zagranicznych. Wszędzie jest również dotknięcie sprawy rolnictwa, polskiego eksportu, polskich produktów, zabieranie przedsiębiorców ze sobą, podpisywanie różnego rodzaju umów korzystnych dla polskiego rolnictwa. On się nie wstydzi mówić o sprawach rolnych, a były takie sytuacje, kiedy jeden z ministrów spraw zagranicznych jeszcze Unii Wolności, kiedy poproszono go, żeby rozmawiał w czasie międzynarodowej wizyty o eksporcie polskiego mięsa, cukru, powiedział, że jest poniżej jego godności, żeby on o bydle rozmawiał, o burakach cukrowych, z tego żył. To jest bardzo ważny dział w naszej gospodarce. To jest wielki wkład rolnictwa w gospodarkę narodową. Pan prezydent zresztą angażuje się w sprawy bardzo konkretne. Jako przykład chcę podać negocjowanie warunków w Unii Europejskiej, nowej perspektywy finansowej, to się nazywa wieloletnie ramy finansowe, raz na 7 lat, bo tylko raz na 7 lat można zmieniać dopłaty bezpośrednie, wielkość budżetu, podział na pierwszy i drugi filar tej polityki. Więc do niedawna mieliśmy absolutnie nie do przyjęcia propozycję Komisji Europejskiej, bardzo mały budżet rolny, a jednocześnie rolnicy musieliby przyjąć na siebie szereg bardzo złożonych, skomplikowanych i wymagających dużych nakładów działań. Więc również prezydent się w to zaangażował. Bardzo mocno premier Morawiecki, wysyłając również list w tej sprawie do premierów innych krajów. Ja krótko przed koronawirusem zaprosiłem do Warszawy ministrów rolnictwa 9 krajów Unii Europejskiej, tej naszej części, tu środkowej i wschodniej. Przyjęliśmy wspólną deklarację, no, nazywającą się oczywiście deklaracja warszawska, bo w Warszawie podpisana, o wyrównaniu dopłat, o wysokim budżecie, o pewnych wątpliwościach dotyczących nowego europejskiego zielonego ładu. Tu była duża zgodność i muszę powiedzieć, że ta deklaracja przyniosła dobry efekt. Również obecność Janusza Wojciechowskiego, naszego komisarza, i już obecna propozycja Komisji Europejskiej jest bez porównania lepsza niż ta, która była. To jest 26,5 miliarda euro więcej dla wszystkich krajów, w tym 3 miliardy euro więcej dla Polski. To jest zwiększenie, drugie miejsce w Europie zwiększenia po Francji, która ma 3,3 miliarda, ale ma rolnictwo dwukrotnie większe jak w Polsce. My jesteśmy przed Niemcami, przed Holandią, Hiszpanią, Włochami i tak dalej. Dlaczego wspominam pana prezydenta? Bo poprosiłem go o to, żeby spotkał się z tymi ministrami. Była ciekawa rozmowa, ciekawe spotkanie. Mówił o roli wsi i rolnictwa, o szczególnej funkcji, jaką obszary wiejskie pełnią w życiu społeczeństwa, o bezpieczeństwie żywnościowym, o konieczności wyższego budżetu rolnego. Wykazał się dużą wiedzą. Kiedyś się rozchodziliśmy, ja z tymi ministrami, z częścią jestem na ty, mówią, wiesz, tobie, ministrowi rolnictwa w Polsce, jest może łatwiej zarządzać rolnictwem w tym kraju. Ja mówię, ludzie, o czym wy mówicie? Przecież to jest wielki kraj, mnóstwo problemów. Susza, deszcze, problemy rynkowe, afrykański pomór, koronawirus już gdzieś na świecie szaleje, pewnie i do nas kiedyś dotrze. Jak wy możecie powiedzieć, że tu jest łatwiej? Nie, w innym znaczeniu. Bo nie jest popularne, nie jest takie powszechne w całej Unii Europejskiej, w każdym kraju, tak ogromne zainteresowanie i wsparcie ze strony prezydenta, ze strony głowy państwa. Więc możecie tu patrzeć spokojniej w przyszłość, która nie wiadomo jaka będzie, mając takiego prezydenta. Zresztą również kilka miesięcy temu pan prezydent, pan premier i wszyscy ministrowie podpisali specjalną deklarację, w której deklarują, że rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo są jednymi z najważniejszych priorytetów dla państwa polskiego. I to jest podpisane przez wszystkich ministrów, a nie tylko w ich imieniu przez premiera. To jest szalenie ważne, bo na sprawy polskiej wsi, czynników wiele decyzji, które nie opadają tylko w Ministerstwie Rolnictwa. Infrastruktura, środowisko, edukacja, służba zdrowia, przecież to są te działania, które podlegają innym ministrom, a jako żywo bezpośrednio dotyczą również mieszkańców obszarów wiejskich. Pan prezydent bardzo mocno się w to angażuje. Dzwoni, pyta, interweniuje jak trzeba. Jako przykład mogę podać. Szczęśliwie w tym roku susza ta rolnicza jakoś nas opuściła. Nasze modlitwy zostały wysłuchane, ale problem retencji, problem skoordynowanego przeciwdziałania suszy w przyszłości pozostał. Premier poprosił czterech ministrów i gospodarki morskiej, klimatu, środowiska i mnie, ministra rolnictwa, o to, żebyśmy skoordynowali nasze działania, bo każdy resort robi dużo, ma swoje strategie, a często one się nie uzupełniają, nie ma efektu synergii. Przygotowaliśmy na prośbę prezydenta, prezydentowi się nie odmawia, specjalną specustawę, która upraszcza przepisy dotyczące retencji, wykorzystania melioracji, zatrzymywania wody w rowach, odchodzi w wielu sytuacjach od pozwoleń wodnoprawnych, wprowadza zgłoszenia, nie jakieś pozwolenie, również silne wsparcie dla spółek wodnych i to wszystko jest również z inicjatywy prezydenta. Spotyka się z rolnikami, przyjmuje laureatów różnych konkursów, tych premiujących najlepszych rolników w Polsce, w Pałacu Prezydenckim czy w Belwederze, nie wstydzi się spotykać z tymi ludźmi, jeździ po Polsce, wysłuchuje. W związku z tym ja mam absolutne przekonanie, że jest człowiekiem, który nie okazjonalnie przypomina sobie o sprawach wsi. Teraz, jak mi donoszą, również pan Trzaskowski gdzieś i po wsiach jeździ i jakieś niestworzone historie opowiada. U Andrzeja Dudy jest to naturalne. Ta troska o to, żeby ludzie mieszkający również w małych miejscowościach mogli korzystać ze wszystkiego, co współczesna cywilizacja jest w postaci jakości życia, czy infrastruktury technicznej, czy tej społecznej, jest w stanie zaoferować. To jest państwo sprawiedliwe. To jest państwo solidarne. To jest takie państwo, o jakim również marzył, o jakim mówił pan prezydent Lech Kaczyński, którego prezydenturę w dramatycznych okolicznościach przerwała śmierć.
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Ostatnie pytanie ze studia i następnie zapraszamy państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony ukażą się na państwa ekranach. Panie ministrze, 25 czerwca Rafał Trzaskowski publikuje swój program wyborczy Nowa Solidarność. Kilka słów na temat miejsca rolników. Dziś kandydat na prezydenta mówi: ja jasno zapowiadam, że dzisiaj trzeba traktować polskie rolnictwo bardzo poważnie, rolników traktować jak przedsiębiorców, a rynek zbytu Unii Europejskiej musi się rozwijać na zasadach, które są konsultowane, by polski rząd zajmował takie stanowisko, które odpowiada polskiej racji stanu, a takich konsultacji brak. Rząd PiS obiecywał zrównanie dopłat bezpośrednich, co się nie stało. Będę współpracował z rządem, aby te dopłaty były jak najwyższe. Prosimy o komentarz.
Proszę ojca, co ja mam powiedzieć? Przede wszystkim ja przeszukałem ten program wyborczy Rafała Trzaskowskiego, żeby znaleźć te elementy, które dotyczą rolnictwa i obszarów wiejskich. I raptem półtorej strony, kilka hasełek tam znalazłem. Ja je skomentowałem oczywiście, za chwilę się do nich odniosę, ale co się okazuje? Na spotkaniach Platformy Obywatelskiej posłowie przedstawiają jakieś punkty tego programu, które są inne, w znacznej części inne niż te, które Rafał Trzaskowski podaje jako swój program. Ba, została rozesłana do rolników kolportowana gazetka z jakimiś sprawami dotyczącymi wsi, gdzie są jeszcze inne jakieś wypowiedzi. Ja zaczynam dochodzić do wniosku, że albo ktoś mu to pisze i to w sposób mało precyzyjny, właściwie pokazujący bezradność i brak wiedzy o faktycznych problemach polskiego rolnictwa, albo ten człowiek nie wie, co mówi. No jeżeli on nie pamiętał, czy był posłem, czy nie był posłem. Nie pamiętał, jak głosował w sprawie wieku emerytalnego. No, czy to jest amnezja? Jest to prawda trochę starszy od Andrzeja Dudy, no ale to jeszcze nie jest wiek, który by upoważniał do tego, żeby spuścić kurtynę milczenia nad niepracującą głową. Jego przede wszystkim w tym tak zwanym programie bardzo mocno wzywa do natychmiastowego przyjęcia Zielonego Ładu. Ja rolnikom chyba nie muszę tłumaczyć, że owszem, kierunek związany z rozwojem rolnictwa takiego bardziej proprzyrodniczego, bardziej nastawionego na współpracę z siłami przyrody, zmniejszającego chemię w rolnictwie. To jest kierunek, do którego nikt chyba polemizować nie powinien. Ale jeżeli nie odpowie się na szereg pytań, jak ma wyglądać redukcja plonotwórczych środków produkcji, nawozów, środków ochrony roślin, co będzie w sytuacji istotnego zmniejszenia produkcji żywności w Europie, czy będzie bezpieczeństwo żywnościowe, czy Europa będzie wtedy sprowadzała żywność z innych kontynentów, gdzie nie przestrzega się żadnych norm takich jak w Europie, czy rozwój ekologii ma dotyczyć 25% w każdym gospodarstwie, czy w kraju, czy w Unii Europejskiej, czy odłogowanie ma dotyczyć 10% w każdym gospodarstwie, czy w danym kraju, czy w Unii Europejskiej, kto wyrówna utratę dochodów rolniczych. Więc to są pytania, na które musi być odpowiedź, żebyśmy mogli realizować ten Zielony Ład w takiej myśli, o jakiej mówi Janusz Wojciechowski, który właśnie mówi, że redukować powinni przede wszystkim ci, którzy najbardziej szkodzą, którzy mają to rolnictwo najbardziej intensywne, przekraczające jakieś dopuszczalne normy, ale na te pytania komisja musi odpowiedzieć w sposób formalny. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, tak jak wyraźnie nie rozumie tego pan Trzaskowski, to może wpuścić polskie rolnictwo w ogromne problemy. W ogromne problemy, a ten człowiek wygląda na to, że żadnej refleksji nie ma. Mówi o tym, że trzeba walczyć o większe dopłaty, mówiąc o tym, że tym trudnym do osiągnięcia, ale on będzie o to walczył poziomem, który kiedyś wywalczyła Platforma i PSL, to jest 32 miliardy euro na polskie rolnictwo w ciągu 7 lat. Więc panie Rafale Trzaskowski, ktoś pana, jak to młodzież mówi, wkręca. Ktoś panu doradza w taki sposób, że pan niestety na człowieka mądrego nie wychodzi. W tej chwili to, co Komisja Europejska już Polsce zaoferowała, po naszych staraniach, po deklaracji warszawskiej, po interwencjach prezydenta, po liście premiera i wiele jeszcze innych działań podjęliśmy, to już w tej chwili oferta dla Polski jest 33,5 miliarda, a pan mówi, że pan byłby szczęśliwy, gdyby było 32 miliardy. Czyli pan nawet nie zna zasad negocjowania w Unii Europejskiej, a ponoć pan tak się znakomicie tam dobrze czuje. Mówi pan o tym, że trzeba przyspieszyć wypłaty dopłat bezpośrednich, nie wiedząc o tym, to też pokazuje, że nawet tej Unii pan nie zna, na którą pan się powołuje, że terminy wypłat określa Unia Europejska. My przyspieszamy, udzielając ogromnych zaliczek już od połowy listopada, ale wypłaty rozpoczynają się od 1 grudnia. Ale nawet gdybyśmy to porównali, to muszę powiedzieć, że w czasach, kiedy formacja pana Trzaskowskiego do spółki z PSL-em rządziła, to wypłata w tym pierwszym, najbardziej pożądanym miesiącu przez rolników, czyli w grudniu, to w latach, przeanalizowałem, 2012, 13, 14, 15, to było kilkanaście procent. W 2015 roku to było 17%, a my wypłacamy w pierwszym miesiącu w tej chwili 60%. Mówi pan o tym w tym swoim tak zwanym programie, że trzeba zwiększyć pomoc państwa. No to ja przypomnę panu, bo muszę. Muszę, bo inaczej to będziemy brnęli w kłamstwie. Kiedy w 2015 roku wystąpiła masywna susza, a ówczesny minister rolnictwa, pan Sawicki, mówił, że jest to najgorsza susza od kilkudziesięciu lat, która pustoszy polskie rolnictwo, to pana rząd zaoferował rolnikom pomoc 450 milionów złotych. A minister finansów przeszedł do historii, mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. W 2018 roku, kiedy pojawiła się ta masywna kolejna susza, my wypłaciliśmy rolnikom 2 miliardy 200 milionów złotych. Za 2019 rok ponad 2 miliardy 300 milionów złotych. Pech chciał, że pojawiła się epidemia koronawirusa i za częścią środków rolnicy musieli czekać. Ale za te dwa lata to jest 4,5 miliarda złotych, a wtedy było 450 milionów złotych. Również pana środowisko opowiada rzeczy niestworzone, kłamie w zakresie wypłat również pomocy suszowej w tej chwili. Wypłaciliśmy za 2019 rok prawie 2 miliardy złotych. Zostaje końcówka, jeszcze są wypłacane środki w ramach tak zwanej pomocy de minimis, bo Polska jako jedyny kraj w Europie zgodziła się na to, żeby wypłacić również rolnikom, którzy nie mają w skali całego gospodarstwa 30% strat, tylko szacować same pola, ale to może być w ramach tej formuły de minimis. i są przygotowane pieniądze, leżą na koncie, pieniądze, które za zgodą Komisji Finansów Publicznych rząd przekazał. Tylko że wystąpiłem do Komisji Europejskiej o to, żeby zwiększyć limit dla Polski lub pozwolić skorzystać na limit roku przyszłego. I Komisja Europejska kilka dni temu przysłała pismo, w którym zabrania wypłacenia pomocy dla polskich rolników. Dlatego niezwłocznie przygotowaliśmy inny program. Premier go natychmiast zaakceptował. Tu mam też silne wsparcie. I w ciągu najbliższych dni, kilkunastu może dni, zostaną te pieniądze w tej samej wysokości dla tych samych rolników bez zbędnej mitręgi, tylko pomoc związana ze spadkiem płynności gospodarstw w ramach COVID-u. Rolnik nawet nie będzie wiedział, w jaki sposób to się odbywa, ale szukamy sposobu na wypłatę, a cały czas tylko słyszę hejt, kłamstwo i obrażanie. Nigdy środowisko pana Trzaskowskiego nie pomogło rolnikom w takim stopniu, jak my się staramy. Pewnie rolnictwo ma wiele problemów. Pieniędzy trzeba bardzo dużo. Prezydent Duda bardzo mocno też interweniuje, prosi, rozmawia z premierem, interweniuje, ale staramy się i mając takiego prezydenta, ja mogę bardziej spokojnie, ja czy ktokolwiek inny, przecież to jest ministrem się bywa, myśleć o przyszłości rolnictwa, ponieważ jest to odpowiedzialność całego rządu i głowy państwa, a nie tylko jednego ministra, nawet najbardziej się starającego, który zostałby z tymi wszystkimi problemami sam.
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Prosimy bardzo, telewizja Trwan.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej Sierpca.
Prosimy, panie.
Ponieważ ja należę do tych niezdecydowanych jeszcze, na kogo mam głosować, możemy te pytania, które ja zadam, możemy pomogą rozstrzygnąć, podjąć decyzję. Dlaczego nie ma w planie strategii rozwoju gospodarczego produkcji białka krajowego w żywieniu ptactwa domowego, trzody, krów? Czy pan prezydent Trump pogniewa się, jak zaprzestaniemy kupować genetycznie soję genetycznie modyfikowaną? Następne pytanie. W związku z epidemią koronawirusa ograniczono do minimum transport statków powietrznych, transport środków pojazdów kołowych. Instytut Meteorologii Pogodowej pokazuje w tym czasie poprawę jakości powietrza. Cała Polska zazieleniona. Pytanie. Czy rząd zauważa ten zwrot w jakości powietrza? Jeśli tak, to co zamierza robić w tym kierunku? Pomijam wymianę pieców, docieplanie budynków. Następne pytanie. Czy pan minister wie, ile jest ferm w tuczu nakładczym? Czy pan minister wie, kto jest właścicielem tego tuczu? Czy płacą podatki za usługę w tuczu nakładczym? Czy ludzie zatrudnieni są na umowie, płacą ubezpieczenie? Tam nie pracuje właściciel budynków. Rząd niemiecki na pewno nie zgodziłby się, aby ich rolnik był parobkiem we własnym gospodarstwie. Następne pytanie. Partyjne spółki Skarbu Państwa się coraz bardziej rozwijają. Ja mam wrażenie, że to są tak zwane krowy dojne utrzymywane przez społeczeństwo. A pytanie powstaje, kiedy nastąpi obniżka VAT-u na części przynajmniej do maszyn rolniczych? Następne pytanie. Na co poszły pieniądze za przekroczenie kwoty mlecznej? Ostatnia rata była płacona przez rolników w 2017 roku. Dlaczego nie jest przestrzegana tak zwana ustawa azotanowa w terenie? Gnojowniki się leje do oporu. Przecież to już tam zielsko rośnie, nie trawi. To ja tyle chciałbym przejść na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Andrzeju. Prosimy, pan.
Dobrze, ja bardzo chętnie odpowiem. Miał pan przygotowane te pytania, ale to nie ma znaczenia, czy to rzeczywiście jest pana zainteresowanie. Ja będę oceniał. Więc myli się całkowicie, mówiąc o tym, że nie ma krajowego planu białka roślinnego, białka paszowego. Ja telewizom i słuchaczom wyjaśnię, że Polska jest uzależniona od wielu, wielu lat. I przez 8 lat, kiedy rządy sprawowała koalicja Platformy i PSL-u, i mówię do pana ponoć niezdecydowanego, nie zrobiła żadnego ruchu, podkreślam, żadnego ruchu, żeby zmniejszyć uzależnienie od amerykańskiej soi. My podjęliśmy działania nie tylko związane z hodowlą odmian, również wprowadzenia do Polski niemodyfikowanej genetycznie soi. Ona się coraz lepiej w Polsce udaje. rozwoju uprawy grochów, łubinów, bobiku. Jest znakomicie opracowany dobór tych odmian dla każdego województwa. Tym się zajmuje doradztwo rolnicze, zajmują się stacje doświadczalne oceny odmian, ale również zakłady produkujące pasze mają oferty, są już prywatne firmy, które zajmują się przygotowaniem tych nasion roślin białkowych, bo one nie nadają się w bezpośrednim do prostego skarmiania, muszą być odpowiednio przetworzone i plan redukcji białka krajowego jak najbardziej jest realizowany. Tylko że opór zakładów produkujących pasze, które były zainteresowane tylko i wyłącznie importem soi, która ma dobre właściwości, jeżeli chodzi o jakość i ilość białka, jest bardzo duży, bo się do tego przyzwyczaili. Firmy amerykańskie dostarczały tę soję i nikt nie był zainteresowany, żeby kupować inne źródła białka. Zresztą nie wiem, czy pan jest rolnikiem, pan się nie przedstawił, kim jest pan zawodu. Bardzo wielu polskich rolników zajmujących się hodowlą świń, drobiu, tak się przyzwyczaiło do soi, że oni nie chcą wprowadzenia polskich zamienników. Ale to będziemy realizować. Będzie również dobra okazja, bo w tym roku kończy się moratorium na import modyfikowanej soi. Moratorium, które było przedłużane kilkakrotnie. I zamierzam wprowadzić wreszcie istotne ograniczenia w imporcie soi amerykańskiej, domagając się od sektora paszowego zastępowania znacznej części tej soi, tyle ile będzie to ekonomicznie uzasadnione, co będzie możliwe organizacyjnie, bo przecież nie można doprowadzić do zniszczenia produkcji pasz w Polsce. Polska może te pasze również eksportować. Więc mówi pan o sprawach, o których, jak sądzę, mogę chętnie pana poinformować, proszę przysłać poza programem czy bezpośrednio do ministerstwa swoje namiary. Ja panu chętnie udzielę odpowiedzi bardzo precyzyjne, które jak myślę wyjaśnią pana wątpliwości. Mówi pan o transporcie w czasie koronawirusa, zwrot w ocenie jakości powietrza. Powiem szczerze, nie bardzo wiem, jak na to odpowiedzieć. Epidemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia granic i do istotnego ograniczenia transportu drogowego, lotniczego, ze względu na to, żeby choroba nie roznosiła się przez lotniska, gdzie bardzo trudno jest utrzymać reżim sanitarny. Bardzo wzrosły koszty frachtu, opłat morskich. Dość powiedzieć, jak mi przekazali specjaliści, przed koronawirusem koszt wysłania kontenera, jednego kontenera do Chin wynosił około $800, a w pierwszych tygodniach koronawirusa ten koszt wzrósł do $4000. Czyli wręcz mogło dojść do tego, że wartość tego transportu, koszty transportu będą wyższe niż to, co w tym kontenerze jest. Tuż nakładczy, tak, tuż nakładczy jest problemem, z którym walczymy, tylko że jest to na tyle przez rolników, wielu rolników. Proszę popytać rolników, bo jak sądzę, pan nie zajmuje się tymi sprawami, chociaż mogę się mylić. Wielu rolników jest zainteresowanych tym tuczem. Ja uważam go za szkodliwy w Polsce. Przede wszystkim należy nastawić się na polską produkcję maścio, na polskie prosięta, a nie na import 11 milionów prosiąt z Danii. Ale importują polscy rolnicy. To nie krasnoludki, przepraszam, sprowadzają, tylko polscy rolnicy. Ja dzisiaj, jadąc z Warszawy, miałem kolejny telefon od jednego z rolników ze Śląska, który jest obrażony, szuka jakiejś interwencji, żebym pomógł mu w banku w uzyskaniu kredytu na budowę chlewni. Interweniowałem w banku, a w banku mówią w ten sposób: proszę pana, panie ministrze, ale ten człowiek panu wszystkiego nie powiedział. On chce bardzo drogi budynek, wielokrotnie droższy niż kosztorysy innych tego typu budynków wynoszą. Jednocześnie chce prowadzić ogromny tucz nakładczy. I kontaktował się ze mną. Ja powiedziałem, że jestem zdecydowanie przeciwny tuczowi nakładczemu i nie będę mu w takiej sytuacji pomagał, bo uważam, że ten tucz dla Polski jest szkodliwy. No to usłyszałem wiele bardzo przykrych, nie będę ich powtarzał, ocen, że on będzie decydował, co on chce hodować. Część polskich, tak zwanych polskich ferm, dużych ferm, mówię to z przykrością, ale to nie ja do tego doprowadziłem, to jest niestety polityka liberalna, której bardzo sprzyjała Platforma i PSL, to są wielkie fermy. Mogę podać przykład takich ferm w województwie lubuskim. Fermy, których właścicielami są międzynarodowe koncerny chińskie, gdzie tuczy się prosięta i warchlaki sprowadzone z Danii przy pomocy amerykańskiej soi. Pracują tam pracownicy z Ukrainy, a potem trzeba szukać jeszcze rynku zbytu w Chinach czy w innych krajach, żeby pozbyć się tego mięsa, którego jest za dużo. A mieszkańcom zostają niedogodności, smród i uciążliwości. Nie o takie rolnictwo chodzi. Chodzi o rolnictwo rodzinne. Prezydent zapowiedział, jestem za to wdzięczny, że zgłosi inicjatywę ustawodawczą dotyczącą doprecyzowania, co to jest gospodarstwo rodzinne. Na czym polega ten zapis Konstytucji, który jest zapisem martwym z Konstytucji Kwaśniewskiego z 1997 roku, że podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne. Jak je definiować? To trzeba doprecyzować i właśnie prezydent Andrzej Duda w tym kierunku działa. Mówi pan, jakieś rzeczy niestworzone o partyjnych spółkach Skarbu Państwa. O jakim okresie pan mówi? Ja chcę panu wskazać choćby spółkę tu ze Storunia, jedną z największych w obszarze rolnictwa, Krajową Spółkę Cukrową. Tę, którą ratowaliśmy, ja byłem wtedy młody, Gabriel Janowski i wielu innych, Marian Dębiński, wielu innych posłów Solidarności, Porozumienia Ludowego ratowało przed rozprzedażą reszty cukrowni. Jaka ta spółka jest spółką partyjną? Zarząd? To są w większości ludzie, jak chyba wszyscy, są bezpartyjni. To jakim tu pan mówi upartyjnieniu tej spółki? Rada Nadzorcza, niedawno było walne zgromadzenie. Ja nawet nie wiem, czy ci ludzie do jakiejkolwiek partii należą. Są ludźmi, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do zarządzania dużymi przedsiębiorstwami. I właśnie ta Krajowa Spółka Cukrowa jest szkieletem, jest tym kośćcem, wokół którego jest budowany Narodowy Holding. Ten, który, o którym mówiłem dwa lata temu, rok temu, jest realizowany w tej chwili przez Ministerstwo Aktywów Państwowych według tych wytycznych, tych ustaleń, które kiedyś w Ministerstwie Rolnictwa przyjęliśmy. To ma być ta odpowiedź właśnie państwa na przewagi odbiorców, na przewagi pośredników, którzy na rolnikach wymuszają różnego rodzaju straty. Mówi pan o VAT-ie. Przepraszam, a o czym pan mówi? Proszę ojca, ten wątek, dwa zdania chcę o tym powiedzieć. W ostatnich dniach panuje atmosfera hejtu, fejku, kłamstwa na temat VAT-u na środki do produkcji rolnej. Ja jeszcze bym rozumiał, że ktoś mówi to z niewiedzy. No nie wie, gdzie znaleźć. Ale ci, którzy atakują, ci, którzy ordynarnie kłamią, wiedzą, bo przecież nie przekracza to zdolności normalnie rozgarniętego człowieka, potrafiącego czytać. Można to przeczytać w ustawie o VAT-ie, że stawki obniżone, które dotyczyły rolników, dotyczyły nawozów, środków ochrony roślin, usług weterynaryjnych, pasz, roślin, zwierząt, owoców, warzyw i tak dalej, można sobie to przeczytać. Wcześniej były zapisane w rozporządzeniu ministra finansów, a zostały przeniesione wprost do ustawy, do załącznika numer 3 ustawy o podatku VAT. Jest to lepsze zabezpieczenie obniżonego VAT-u, tak ważnego dla rolników, niż zapis tylko w rozporządzeniu ministra. I o czym pan tu w takim razie mówi o tym VAT-ie? Przecież zostało to wszystko utrzymane tak, jak było wcześniej, jeszcze z większym zabezpieczeniem. Mówi pan o karach za kwoty mleczne, kiedy rolnicy przekroczyli dopuszczalny, ówczesny poziom produkcji mleka, w całej Europie płacili kary. We wszystkich krajach, gdzie przekroczyli, płacili kary. Te kary to nie są kary dla Polski, dla polskiego rządu. To trzeba się troszkę może zainteresować. Ja mogę panu również mechanizm windykacji tych kar opisać, jeżeli pan się zwróci bezpośrednio do mnie, do Ministerstwa Rolnictwa. To są pieniądze, które rząd polski musiał zwindykować od rolników i nie ma żadnej możliwości niewykonania tego polecenia. W całej Europie Włosi oddawali kary i tak dalej, więc te pieniądze wróciły do Brukseli. Ostatnie pytanie o normie azotanowej, ustawie azotanowej. Proszę pana, każdy rolnik ma obowiązek przestrzegać składowania obornika, odchodów zwierzęcych, gnojowicy i on o tym wie. Jeżeli gdzieś są jakieś patologie, jeżeli gdzieś coś się wylewa, co w przypadku bardzo istotnych, dużych deszczów jest możliwe i to jest siła wyższa i niestety tak się zdarza i nie wolno rolnika za to karać, ale to nie jest sytuacja powszechna. Bardzo wielu rolników zainwestowało w zbiorniki na gnojowice, w płyty obornikowe. Ja przyspieszyłem w tym roku stosowanie nawozów. Na jesieni wydłużyłem termin stosowania nawozów jeszcze o miesiąc, żeby mogli opróżnić te swoje te zbiorniki czy te płyty obornikowe, żeby mogli wywieźć to na pola i przyorać, po to, żeby mogli wejść w całą zimę bez obawy, że odchodów, że obornika czy gnojowicy będzie więcej. Więc proszę nie mówić, że rolnicy wszyscy tak czynią, że czynią to z jakiejś złośliwości czy świadomie. Jeżeli czasami się zdarzy, że wielkie opady sprawiają, że coś wypływa z tego, czy z tego powodu należy jakieś wielkie larum robić, to jest produkcja pod chmurą, to jest produkcja w porozumieniu z przyrodą i różne tego typu awarie również się mogą zdarzać, ale polscy rolnicy bardzo odpowiedzialnie podchodzą również do przestrzegania ustawy azotanowej.
No a to, że wokół nas jest zielono, to należy podziękować chyba Panu Bogu i przyrodzie, że mamy deszcz, który sprawił, że przynajmniej na chwilę obecną nie panuje wokół nas susza, ale jest zielono, ponieważ spadł najzwyczajniej w świecie deszcz w takiej ilości, że i trawy, i drzewa zazieleniły się i ta zieleń nie została wypalona słońcem. Kolejny telefon.
Proszę ojca, jeszcze jedno zdanie, jeżeli można. Trzeba naprawdę być wdzięcznym za te opady, które przyszły w maju i w czerwcu. Czasami może są trochę zbyt duże. Ja wczoraj cały dzień byłem na Podkarpaciu, tam w niektórych powiatach straty są. Ale byłem przerażony w kwietniu, kiedy po suchej zimie, bezśnieżnej zimie, suchej wiośnie zanosiło się, że będzie kolejny dramatyczny rok. Pan Bóg się ulitował. W tej chwili suszy glebowej, suszy rolniczej praktycznie w Polsce nie ma. Są niektóre enklawy, jutro jadę w województwo zachodniopomorskie, tam zgłaszają, że są jakieś niewielkie miejsca, gdzie tych deszczów było mniej. Natomiast my już w tym roku możemy spokojniej patrzeć na to, że nie będzie głodu w Polsce. Owszem, dopóki nie masz w komorze, dopóki nie masz w spichlerzu, w silosie zebranego zboża, to jeszcze się nie ciesz, bo nie wiadomo, jakie będą warunki pogodowe we żniwa, ale już głód nam nie grozi. To jest bardzo ważne. Oczywiście susza hydrologiczna, ta w zbiornikach wodnych, w rzekach, susza hydrogeologiczna, te warstwy wody podziemnej, to wszystko jeszcze wymaga odbudowania, to deszcze są potrzebne. Natomiast w rolnictwie w tej chwili cieszmy się i dziękujmy Panu Bogu za tą zieleń, że to nie jest wszystko wypalone, że to jest bujne, że możemy cieszyć się tą wyjątkowo piękną polską przyrodą.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Mam na imię Maria, jestem z Laskowic, proszę czcigodnego ojca. Całym skromnym polskim sercem i duszą wiejskiej nauczycielki kłaniam się bardzo gorąco, serdecznie szanownemu ministrowi, panu ministrowi i czcigodnemu ojcu. Ja na prośbę wielu ludzi, ale nie tylko, bo ja nie mogę spać w nocy, słysząc pewne sądy ludzi i dlatego dzwonię i tak się cieszę, że się dodzwoniłam. Ja szłam do głosowania. Stała grupka młodych dziewczyn, które pierwszy raz miały głosować i mówią, my nie będziemy głosować na pana Dudę, bo my chcemy odmiany. Ja mówię, na litość boską, a wasza odmiana będzie służyć polskiemu narodowi i polskiej ziemi ojczystej. Nie miały na to odpowiedzi. A więc ja przeżywam to wszystko, kiedy ludzie nie wiedzą, co mówią i nie wiedzą, jak postąpić. Proszę szanownego pana ministra i czcigodnego ojca. Ja miałam zostać pielęgniarką, ale kiedy Gomułka zaczął zakładać kolchozy, prawdziwi rolnicy nie wstępowali, a wśród tych prawdziwych rolników był mój tato. I wtedy byłam już w średniej szkole. Pani dyrektor posyłała mnie, Żarowska, posyłała mnie, abym uświadomiła ojca, że ma wstąpić do kolchozu. I kiedy przyszłam, nie było nikogo w domu, tato leżał po pewnym przesłuchaniu. I ja myślałam, że umarł. Uklękłam i modliłam się. Tato popatrzył na oczy i mówi: dziecko, ja żyję i mam do ciebie gorącą prośbę, abyś została nauczycielką. Jeśli ci się uda, będziesz uczyła o takich Polakach jak ja. Ale to nie było tak łatwo, bo ja byłam córką bandyty Akowskiego i trudno mi było dostać się na studia. I od września do 1 maja pracowałam w księgowości i na 1 maja jak zwykle trzeba było iść koniecznie do pochodu. I pojechałam do Olawy, oczywiście brawą, ale ta pani, która organizowała pochód, włączyła mi, nie wiem, czy to był proporczyk ze Stalinem, czy z Leninem, i mówię do dziewczynek: patrzcie, dziewczyny, mój tato jakby zobaczył, to napędzi mnie z domu. A Wikcia mówi: patrz, tam drzewo, połóż pod drzewo i będzie spokój. Tak zrobiłam. Na drugi dzień pan prezes przyszedł i poprosił mnie do siebie i mówi: komendanta milicji była żona i mówiła, że pani się źle zachowała na 1 maja w pochodzie i kazał pani dać dyscyplinarkę, a jak nie, to się pozbędę stanowiska. No więc podsunął kartki i się pozbyłam pracy. Po krótkim przygotowaniu w Trzebnicę u sióstr ksiądz Dorożeński zatrudnił mnie, uczyłam religii. Ale przyszła, bardzo krótko, przyszła do mnie koleżanka, która była dyrektorką w Miłoszycach. Wspaniała nauczycielka, przyniosła gazety i mówi: patrz, w Polsce bardzo dużo brakuje nauczycieli. Jest studium nauczycielskie we Wrocławiu, spróbuj, może cię przyjmą. Spróbowałam, przyjęli i skończyłam z wynikiem bardzo dobrym. I nie żałuję, bo dla mnie praca nauczycielska jest wspaniała. Ja mogłam zawsze liczyć na ludzi ze wsi. To ludzie wspaniali. Oni przywiązani do ziemi ojczystej, do ziemi rodzinnej swojej. Oni kochają tę ziemię. Jak można cokolwiek powiedzieć złego o nich? Zresztą
bardzo gorąco dziękujemy za telefon, za pani też świadectwo. Prosimy, krótkie słowo pan minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Pani Mario, bardzo serdecznie pozdrawiam i ten los, który pani opisała, swojego ojca z Armii Krajowej, tych szykan, które wielu ludzi, patriotów przeżywało w czasach komuny, tak, tak było. Ja współczuję, ale bardzo podziwiam i jestem z panią. Również chcę pozdrowić wszystkich nauczycieli, korzystając z tej okazji. Ja doceniam szczególnie rolę nauczycieli, również jako ojciec piątki dzieci. Wiem, jaki to jest wysiłek, by na ludzi ich wykierować. I doceniam nauczycieli. Natomiast muszę z przykrością powiedzieć, że bardzo wielu nauczycieli daje, przepraszam za wyrażenie, sobą manipulować. Kiedy wystąpiłem z apelem, żeby ludzie, którzy mają troszkę czasu, rozważyli możliwość pomocy rolnikom przy zbiorach, szczególnie, że tych pracowników z zewnątrz, z zagranicy jest mniej, to prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, pan Broniarz, zażądał, żebym przeprosił nauczycieli, ponieważ oni odebrali to, że powinni pomóc rolnikom, a jak się domyślam, pan Broniarz stwierdził, że jest to praca hańbiąca. Ja cenię sobie nauczycieli, cenię ludzi, którzy z pasją wychowują młode pokolenie. Natomiast są tacy, którzy chcą skłócić nauczycieli z innymi grupami zawodowymi, którzy chcą również w jakiś sposób napuścić czy skłócić nauczycieli z rolnikami. My przecież, my rolnicy, jestem również rolnikiem, zawdzięczamy wyjątkowo dużo nauczycielom. Zawdzięczamy tym, którzy kształcą, edukują, wychowują nasze dzieci, więc nie wolno dopuszczać do takiego skłócania społeczeństwa, jak to ma miejsce. Ja również w kontekście jeszcze tego dramatycznego losu pokolenia pani Marii, tych problemów życiowych, które kłód rzucanych pod nogi przez komunistów, chcę jeszcze raz podkreślić, że właśnie Andrzej Duda w sposób wyjątkowy, wyjątkowo odpowiedzialny, życzliwy podkreśla rolę i żołnierzy wyklętych, i Armii Krajowej, i tych wszystkich, którzy walczyli o wolność, którzy dali daninę krwi. Nie tylko rolnicy, o nich bardzo często mówi, ale okazuje wielki szacunek powstańcom warszawskim, tym, którzy walczyli na różnych frontach o wolność Polski, o tę wolność waszą i naszą. To jest człowiek głęboko zakorzeniony w naszej tradycji, w naszej kulturze, w naszym tym niepodważalnym prawie bycia Europejczykami. Nikt nam żadnej łaski nie robi z tego powodu. My od z górą 1050 lat jesteśmy w głównym nurcie Europy, zakorzenionej w chrześcijaństwie, opartej o grecką filozofię i rzymskie prawo i chrześcijaństwo właśnie. I Andrzej Duda taką właśnie filozofię, taką Polskę w ten sposób, na tych zasadach opartą widzi i chce takiej bronić.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Halo? Halo?
Halo?
Czy mogę mówić?
Tak, bardzo prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Teresa z Warszawy. Oglądam właśnie tą audycję, jest przepiękna. Jestem pełna podziwu i dumna jestem, że mamy takiego ministra rolnictwa. I chciałam powiedzieć właśnie, że moja mama pochodziła z gospodarstwa rolnego i mój mąż też pochodzi z gospodarstwa rolnego. I to są ludzie o wysokich wartościach religijnych i w ogóle patriotycznych. Także wiem, ile wycierpiała z tego powodu, gdy pracowała, że jest ze wsi i kiedyś tak było. Zresztą teraz, jak ja pracowałam niedawno, też w pracy mojej wiele pogardy dla rolników. I cieszę się bardzo z tego, że pan minister i pan prezydent Duda podnosi wartość rolnika, bo naprawdę są to ludzie, którzy nas żywią, którzy są godni wielkiego szacunku. I dziękuję bardzo panu ministrowi, że o to walczy.
Bardzo gorąco dziękujemy, pani Tereso. Pozdrawiamy gorąco serdecznie.
Pani Tereso, bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo pani dziękuję za tę opinię. Ona nie jest powszechna u ludzi mieszkających w wielkich miastach, tak jak pani warszawianka, pani z Warszawy. Szacunek należy się wszystkim ludziom, ale również tym, którzy wykonują ciężką pracę. Nie można lekceważyć i ci, którzy to czynią, uważając, że mając trochę lepszy, często zresztą się wydaje, trochę lepszy poziom wykształcenia, z pogardą, jak pani powiedziała, odnoszą się do ludzi, którzy pochodzą ze wsi. Zresztą trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość społeczeństwa w miastach również ze wsi pochodzi. I bardzo często ci, którzy z tej wsi pouciekali, czy których rodzice ze wsi wyjechali, w sposób najbardziej krzywdzący mówią o ludziach ze wsi. Jest to przykre. Natomiast właśnie ludzie ze wsi muszą charakteryzować się i większą odpornością, i trudniej jest dzieciom ze wsi przebić się do tak zwanej, dobrym tego słowa znaczeniu, kariery, do dobrego wykształcenia, do dobrych zawodów. Natomiast ludzie, ci, którzy na wsi pracują, bardzo często, w zdecydowanej większości, to są ludzie, jak pani powiedziała, o bardzo wysokich cechach charakteru, o wysokiej wartości moralnej, etycznej, religijnej. Na takich ludziach zawsze Polska mogła polegać. Tacy ludzie zawsze rozumieli pewne imponderabilia, rozumieli zasadnicze wartości, jakimi jest na przykład wspólnota, właśnie nie dzielenie Polaków na te elity, te mityczne elity, ponoć lepsze, bo trochę lepiej wykształcone, mające w pogardzie ludzi mieszkających na wsi, czy ludzi starszych. Ostatnio jeden z wybitnych sportowców, już nie chcę nawet wymieniać, który przecież tyle kiedyś nam wielkiej radości przyczyniał. Kiedy byliśmy dumni z osiągnięć polskiej drużyny piłkarskiej, śmiał powiedzieć, że na Dudę głosują ludzie starzy, emeryci, ludzie bez wykształcenia i ludzie ze wsi. I nie jest w to przykre, że ocenił jakby podział społeczny, podział głosów, czy też strukturę społeczną głosów, tylko dodał jeszcze, że jest to dziwne czy niezrozumiałe w naszej nowoczesnej Polsce. To mnie najbardziej zabolało. Nie to, że przedstawił statystykę wyborczą, że jego zdaniem ci ludzie starzy, a każdy będzie kiedyś, jak dożyje stary, ci ludzie z mniejszych miejscowości, czyli również tak jak ja, mieszkający na wsi, czy ci ludzie z wykształceniem niższym, ponieważ często musieli utrzymywać rodzinę, często nie było gdzie tego wykształcenia zdobywać, często nie było środków na to, żeby to wykształcenie kontynuować, to ci ludzie zdaniem tego sportowca są gorsi i w nowoczesnej, w jego mniemaniu nowoczesnej, bo tak on chyba tę nowoczesność rozumie, to jest niezrozumiałe, że tacy ludzie głosują na Andrzeja Dudę. A ja się bardzo cieszę, że ludzie, którzy mają zdrowo w głowie poukładane, ludzie, którzy myślą, którzy twardo chodzą po ziemi, którzy rozumieją i tradycję polską, i historię, i to silne zakorzenienie wynikające z chrześcijaństwa, rozumieją, jak wartościowym człowiekiem jest Andrzej Duda.
Panie ministrze, wybory prezydenckie 2020, jeszcze na zakończenie no dwie kwestie. Spróbujmy tak, może troszeczkę, czasu mało, tak się wyrażę. A bardzo często słyszymy takie określenie, że rolnik to truciciel. Rolnik to ten, który nie rozumie ekologii, nie rozumie zielonego ładu, nie rozumie czystego powietrza. Kto stoi za tego typu kategoryzowaniem rolników i obrażaniem polskiego rolnika? Wygłaszam wręcz tezę. A pytanie jest jeszcze szersze. Komu na arenie międzynarodowej czy na arenie Unii Europejskiej zależy, by polski rolnik, polskie rolnictwo, polskie produkty rolne były osłabione?
Ja jestem przekonany, że jest to celowy zabieg, celowa dyfamacja zawodu rolnika i polskich rolników. Przecież rolnicy od wieków są kustoszami przyrody, przecież dbają o zwierzęta. Zresztą zrozumiałe, bo przecież tych zwierząt żyją, te zwierzęta przynoszą im korzyści. To jak mają nie dbać o te zwierzęta? Są zapewne przypadki braku troski o zwierzęta wynikające czy z głupoty, czy z biedy, czy niezrozumienia, że trzeba o zwierzęta dbać, ale to w takich sytuacjach w sposób naturalny trzeba interweniować, ale nie rozszerzać tego, nie ekstrapolować, twierdzić, że wszyscy rolnicy w ten sposób postępują. Ja dostrzegam zresztą skoordynowaną akcję różnego rodzaju, nie wiem, czy można ich nazwać ekologami, niektórzy nazywają ekoterrorystami, którzy w ogóle zaczynają kwestionować zawód rolnika. Zawód, który my uważamy za zawód wartościowy, szlachetny, niektórzy nawet mówią, że jest to powołanie, misja, zaczynają ten zawód uważać za szkodliwy, że rolnicy niszczą przyrodę, niszczą matkę ziemię, że uprawy, czyli przestrzeń antropogeniczna, nie jest fragmentem przyrody, tylko jest zaprzeczeniem przyrody. Przede wszystkim w tej chwili jest ogromny atak na hodowlę zwierząt. Pan Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, niedawno stwierdził, że doprowadzi do tego, żeby w ciągu kilkunastu lat w ogóle zlikwidować hodowlę zwierząt, bo ponoć ludzie mają jeść syntetyczne, sztuczne mięso. Ja nie wiem, co ten człowiek ma w głowie, ale jest jedną z ważniejszych postaci w Unii Europejskiej. Bardzo często jest to żerowanie, gra na emocjach ludzi młodych, wrażliwych, z empatią, którym łatwo wmówić, że człowiek postępuje niegodnie, niegodziwie wobec zwierząt, którzy, te młodzi ludzie pełni najszczerszych, dobrych intencji, są manipulowani po prostu. A komuś zależy na tym, żeby polskie rolnictwo zlikwidować, żeby tę naszą konkurencyjność, która jest coraz większa. Koronawirus trochę nam to pokrzyżował, ale przecież w zeszłym roku my wyeksportowaliśmy żywności potrzebnej na świecie. Przecież nikt nie kupuje na, jak to młodzież mówi, na piękne oczy, tylko kupuje, bo ta żywność jest dobra, stosunkowo niedroga, wysokiej jakości. Sprzedaliśmy tej żywności za prawie 32 miliardy euro. Wchodzimy na różne rynki, gdzie już ktoś inny siedział i jest zdenerwowany. Walczymy o nowe rynki coraz bardziej skutecznie. Tu i ambasadorowie pracują, i moje rozmowy, i właśnie prezydent w czasie wszystkich rozmów zagranicznych o sprawach wsi i rolnictwa mówi, no komuś to przeszkadza. W związku z tym poprzez napuszczanie różnych, nie wiem czy z głupoty działających, czy raczej ze złych intencji, złych pobudek różnych działaczy, chce się zaszkodzić polskiemu rolnictwu, chce się to rolnictwo zniszczyć.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Naszym Państwa gościem minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję panie ministrze.
Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję również Państwu. Przypomnijmy, 12 lipca od godziny 7 do 21 lokale wyborcze otwarte. Przed nami wybór prezydenta pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.